Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia.
Tak.
Jest ze mną dzisiaj.
Mikołaj Adamczuk, autoblog.pl
oraz
Patryk Brzozowski, dzień dobry.
Z kanału.
Kameralnie.
Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać.
O czym?
O premierze nowego Porsche.
Wow. I co?
Panamera Turbo S ma... Nie?
Nie, to
nie,
nie to.
Ta kartka.
Nie, nie ta... to z zeszłego... Tego. Nowa 911. 911, 992.
Yo.
Co prawda dostaliśmy informację tylko o wersji Carrera S i 4S. Jakby to była premiera tylko tych dwóch wersji.
Tak.
I nie mamy jeszcze zwykłej Carrery tak ani niczego takiego.
Nie.
Chyba. Niestety.
Znaczy wiesz, gdzieś tam jest.
Trzeba będzie poczekać po prostu. Porsche dozuje napięcie. Nie można rozwiązywać od razu całego worka z prezentami.
A to jest prawda, wiesz co, bo mi się wydaje, rozmawiałem o tym z Marcinem niedawno. Mhm. Ja się zastanawiał, dlaczego nie wypuścili większej ilości modeli. Mhm. A mi się wydaje, że to jest trochę tak, że osoby, które mają kupić Turbo i które na przykład chcą kupić tylko GT3, teraz będą tak bardzo podekscytowane tym, że wyszła nowa 911 i tak bardzo będą chcieli sobie podotykać tego nowego kokpitu i sobie nim pojeździć.
Że sobie kupią od razu.
Że sobie kupią jeden i później kupią też drugi. Bo...
Tak, znaczy, że może tak być na przykład, że GT3 wyjdzie za 2 lata. Jakiś leasing już się komuś skończy, po 2 latach już ludzie zmieniają samochody, zwłaszcza takie.
No, idealnie, nie? A moim zdaniem jeszcze to jest trochę tak, że on dalej będzie miał starą GT3 i będzie miał Carrera S, bo to są różne samochody.
Tak może być.
Ale teraz trochę liczb. 450 koni z 3-litrowego boksera, który już znamy z wersji poliftingu.
Niesamowite, bo jeszcze niedawno tyle mocy miały wersję turbo. No, no teraz zwykła jest...
40 koni chyba, wszystko wzrosło.
30.
Odpowiednio 4 sekundy do setki w wersji z napędem na tył, 3,6 sekundy z napędem na 4 koła. Jak dokupimy pakiet Sport Chrono, to ucinamy prędkość o 0,2 sekundy do setki jeszcze bardziej.
Jak ze skrzynią biegów? Póki jest to tylko automat.
Tak, ale to jest ciekawe, że o tym wspominasz, bo to nie będzie PDK.
Będzie skrzynia od ZF, z tego co wiem.
Tak, ale też dwusprzęgłowa.
Tak.
Ale to jest, nie uważacie, że to jest akurat super ciekawa informacja?
8-stopniowa.
Że Porsche, które jest zwykle chwalone za super szybkie PDK i wszystko opierają o to, nawet do swoich wersji wyścigowych wsadzają PDK, a nie jakieś inne skrzynie.
Tak jak do ostatniego Club Sporta.
Teraz decydują się na skrzynię od zewnętrznego producenta.
Pojeździmy, zobaczymy.
Wiesz co, już wszyscy chyba mają skrzynię od ZF, więc chyba chcieli i oni.
Tutaj jest pytanie, że to jest taniej? Nie wiem.
Chyba tak. No wiesz, jak outsourcujesz, to zawsze jest taniej.
No tak, ale z drugiej strony nie bałbyś się na miejscu Porsche, że
oj, sprawdzali
Aston, Aston teraz weźmie sobie ZF-a, który jest 911?
Ale Aston nigdy nie będzie 911, a 911 nie będzie Astonem.
Ale Vantage no troszeczkę konkuruje w tym samym miejscu, w którym jest...
No tak, ale to skrzynie się całość nie rozbije. Myślę, że jak ktoś chce kupić jedno, to nie kupi drugiego. Albo kupi jedno i drugie, ale nie jedno zamiast drugiego.
Nie, no wiesz, to jest sportowy samochód po prostu. Sportowy samochód, którym możesz jeździć na co dzień. Nie jest tak? O podobnej w sumie mocy.
Ale inny charakter, inna historia.
Inny wygląd przede wszystkim. Wiesz, Porsche ma fanów. To są fani.
Aston też.
Prawdziwi. No właśnie, ale oni nie zawsze się przenikają.
Nie, no tak, ale ja wierzę, że jest też pewna grupa jakichś takich racjonalnych konsumentów, którzy wybierają...
Tak jak ja na przykład bym był, gdybym miał pieniądze większe.
I co byś wybrał?
Aventadora.
A to jeszcze większe pieniądze.
Tak, zdecydowanie.
Jakby był racjonalnym konsumentem.
Nie, ale nie, gdybym miał wybór pomiędzy Porsche a Astonem, to na pewno wybrałbym Brytyjczyków.
A ty?
A ja chyba Porsche. Bardziej mi się podoba. Nie lubię tego nowego przodu Astonów.
Tak, ten? Nie podoba ci się? No, ta ala miata, nie?
Nie? Nie. No właśnie o to chodzi, że ala
taka Mazda.
Miata mi się podoba, ale w Astonie to nie.
Dobra. Co się zmieniło w wyglądzie? Tył na pewno.
I przód.
Przód.
Też trochę.
Bo sylwetka co do zasady jest
ta sama.
Z 911.
Ale są nowe felgi. No.
Są nowe felgi?
Tak.
Jakie?
Może zobacz sobie.
Opisz nam te felgi.
Alusy, wiesz, jak to się teraz mówi.
To jest pierwsza 911 sprzedawana na stalowych kołach.
Zawsze to obniża cenę, nie? I stalowe koła, wyobraź sobie stalówki 19.
Wow.
Ale czad.
To by było coś.
Ciekawe, czy ktoś takie robi.
Ale paradoksalnie, jakby ktoś robił 21-calowe stalówki, to wydaje mi się, że istniałaby pewna grupa wariatów, które by je kupowała.
Na pewno.
No wiesz, zmniejsza osiągi, ale przynajmniej jest pewne koło.
No. Jak walniesz o krawężnik, to nie szkoda.
Dokładnie.
W sumie to o to chodzi, na przykład w SUV-ach.
No.
Nie gnie się.
Po co komu SUV na jakichś takich naleśnikach cieniutkich? 21 cali, prawie w ogóle nie ma tam opony. No i co? I potem parkuję przy krawężniku i uważam tak samo jak w jakimś Astonie albo Porsche. Mhm. Bez sensu.
Też mi się tak wydaje. Jak masz daily, to masz daily.
Dokładnie.
A nie jakieś...
Iveco daily.
Teraz dojdziemy do wniosku, że najlepiej to jeździć starym maluchem, bo nie żal.
No a tam maluchem.
Oj, teraz to żal, bo już drogie są.
No, tak samo jak multiplą. To też już teraz rarytas.
To jest young timer.
Właśnie. Poza tym jest ich mało.
Już pod Narodowym się spotykają multiplami?
Myślę, że już od dawna gdzieś się spotykają.
Jest
my nie wiemy gdzie.
Zlot ogólnopolski raz w roku. Tak. Co najmniej raz w roku.
Ja to kiedyś widziałem zdjęcia,
no
tak.
No właśnie.
A to niesamowite było, tyle tych multipli w jednym miejscu.
Pięknie, jak w galerii sztuki współczesnej.
Nie no, troszeczkę wiesz, powtarzający się schemat, ale ceny od 560 tysięcy za wersję
droga ta multipla.
Z tyłem, z napędem na tył, za wersję 4S, która też ma tył, ale ma napęd na 4 koła, 600 tysięcy, ale jak się pobawimy chwilę w konfiguratorze, to spokojnie wyjdzie.
900.
No, tak wow. Przynajmniej.
Naprawdę aż tyle?
Tak. Jak dodamy ceramiczne hamulce i parę innych.
No tam w ogóle, jak się bawisz w konfiguratorze jakimkolwiek Porsche, to możesz naprawdę dużo nastukać.
A to nadal jest zwykła 4S-ka.
Tak, to jeszcze nie jest.
To nie jest, znaczy to ma turbo, ale to nie jest turbo. Turbo to pewnie będzie tak z 1 100 000 albo 1 200 000, a Turbo S to już nawet boję się myśleć.
Czyli teraz turbo będzie na poziomie wcześniejszego Turbo S-a.
Pytanie, jak szybkie teraz będzie turbo?
Sekunda do setki. Chyba tak, bo już poprzednie miało, zdaje się, 2,9.
Tak, poprzednie miało 2,9, tak, ale to było oficjalne dane Porsche, a jak robili testy, to potrafiło mieć 2,6, 2,7.
No, przecież mózg uszami wypada.
No to będzie miało ze 2.
Nie wiem, 2,6, 2,5 może.
2,4 może.
A mają być wersje hybrydowe przecież jeszcze.
Ale dopiero za 4 lata. Przedstawiciele Porsche mówili, że wbrew wcześniejszym pogłoskom, dopiero za 4 lata co najmniej.
A właśnie,
może pojawić się hybryda.
Bo trzeba powiedzieć, że to Porsche było budowane, jakby ten model 911 był budowany z myślą o tym, że będą w nim montowane akumulatory.
Może stąd ta skrzynia.
Myślisz? To by miało sens. Tak, to prawda. Patrz, jaki sprycierz. Trzeba go czasem zaprosić.
Potem się okaże, że to bujda.
Że co?
To tylko spekulacje.
To tylko spekulacje.
Tak, i tamten będzie miał PDK.
Wtedy oficjalnie dementuje swoje bzdury na...
To wiesz, to internety, tego nikt nie słucha.
Pozdrawiamy tych, którzy nie słuchają.
No, tych, którzy nie słuchają. Chciałem opowiedzieć o nowym Mercedesie GT, w sensie o liftingu obecnego Mercedesa GT.
No to, i przy okazji...
Tylko informacje nie chcą mi się załadować.
I przy okazji mamy GT Era Pro.
Tak,
przecież.
Ale moc pozostaje niezmieniona.
Tak. No ale...
Dziwne, że to jest taka myląca nazwa, że jest Nissan GTR i Mercedes GTR.
Tak.
No dlatego teraz masz GT Era Pro.
Teraz masz GTR Pro.
No, tak.
No ale to jest fajna sprawa, bo na przykład nastawy różne w zawieszeniu jesteście w stanie sobie zrobić sami, bez żadnych narzędzi, w
ale
pojedynkę.
Przyciskiem, czy że trzeba jednak się...
Nie, chyba...
Trzeba kucnąć, żeby się
przyjrzeć. Tam są... Coś trzeba pokręcić, z tego co pamiętam. Ale bez narzędzi. Fajnie. Przygotowany typowo na tor, zdecydowanie. Aerodynamika trochę... jak w pakietach takich dodatkowych w CLA, czy w A-klasie, czy w GLA, z tymi dokładkami, lotkami na bokach. No, poprawa aerodynamiki, zawieszenia i mamy coś takiego jak aktywne sterowanie przepływem powietrza w komorze silnika i to jest w standardzie.
Dobra, najważniejsze, co się zmieniło, to wnętrze.
No wnętrze no, bardziej przypomina teraz AMG GT Four Door Coupe.
Bardzo długa nazwa.
Bardziej, ale nie tak samo.
To takie dotykowe przyciski.
Na konsoli zwykłe przyciski zostały zastąpione właśnie dotykowymi, a oprócz tego masz ekran.
Po co?
Słucham?
Po co?
Bo to fajnie wygląda.
Jest tak twardo, że elementy zawieszenia nie mają tulei.
Został zmieniony też system.
Zęby kierowcy nie mają plomb.
Ale jest przynajmniej torowo.
I masz też nowy system z nowym touchpadem na środku.
No tak.
No i możesz... No i pewnie jest Hey Mercedes.
Nie, nie ma.
Nie ma?
Nie ma?
Nie.
To co, zamontowali sam nowy touchpad bez Cześć Mercedes?
Nie mam Buxa.
Nie, MBUX nie. To co ty, to do tego
nie,
modelu
to jest zachowane tylko dla prestiżowych modeli, takich jak Sprinter. Tak.
Ja albo GLE, ja tak. Albo klasa A.
Nie, no, ale głównie Sprinter.
No widzisz, ale to ma sens. Klasa A, auto typowo lifestyle'owe, GLE rodzinne, Sprinter taki na dłuższe trasy do wożenia.
Rodziny.
Ziemniaków.
Mebli,
cementu.
Ziemniaków, tak.
Właśnie, więc przydają się takie systemy, kiedy wiesz, zmniejszasz intensywność oddziaływania na samochód.
Ładnie powiedziane.
po prostu musisz na mniej rzeczy uważać. Możesz wszystko rozwiązać słowem.
Dodatkowo AMG wprowadziło także nowy system, AMG Dynamics,
tak.
Co powoduje, że dostajesz w każdym modelu, niezależnie od tego, czy to GT, GTS, GTC, Cabrio, nowe GTR Pro,
tak.
To dostajesz...
Nowe tryby jazdy.
Też, ale dostajesz też możliwość wykonywania pomiarów przejazdów oraz analizę telemetrii.
I dostajesz też możliwość kalibrowania torów nowych. Tych, których nie ma, bo kilka jest już skalibrowanych w systemie, a nowe można również kalibrować.
I potem liczy czas okrążenia, tak?
Tak, dokładnie. Ale... No i w tych nowych, te nowe tryby jazdy nazywają się dokładnie tak samo jak stopnie szkolenia w AMG Driving Academy.
Ten jest taki dumny, że był na tym AMG Driving Academy.
Jaki masz stopień?
Ja już mam, już teraz powinienem iść na pro, bo mam już, mam performance zrobiony, no ale to jest tam powiedzmy mało wymagające. Ale
potrafi sam rozpalić ogień, wykopać latrynę.
Byłem na adwensie, było fajnie, na Brnie akurat. Wtedy.
Pomógł trzem starszym osobom, nie?
Tak.
Jak w harcerstwie.
Tak, dokładnie.
Mocniej wydmuchałem powietrze nosem.
Ale widzę, że nie poprawili jednej rzeczy, o którą się wszyscy czepiali w AMG GT.
Jak mogli.
Słucham?
Jak mogli. Nie mogę uwierzyć. No ale mów.
Czyli tego, że gałka do zmiany biegów, do stawienia jest dalej, tragedia. Super daleko. Tak,
wiesz, wsiadasz i robisz, i musisz zrobić tak.
Trudno to zmienić tak tylko przy liftingu. Tam przy to wynika zmieniali konstrukcyjnych założeń samochodu.
Ale patrząc na to, że to wszystko i tak jest teraz elektroniczne, to pewnie nie byłoby jakoś super trudne przestawić to do przodu. Nie wiem, widzę, że nie zmienili to mówię.
To jest AMG, panie. Tu się nie czepiasz.
Na Nürburgringu zrobił czas 7 minut 4 sekundy.
To by było dobre.
7 sekund.
Wow!
7 minut 4 sekundy, 632 setne. Za kierownicą siedział Maro Engel.
Mhm. No to wiele wyjaśnia.
Sprzedaż rozpocznie się lada moment.
Przednie reflektory też się zmieniły na te diodowe. No, no i tam tylny dyfuzor i wydech przypomina znowu bardziej ten z AMG GT Fordora.
Panowie, z czym wam się kojarzy marka Jeep?
Błoto.
Mnie nie pytaj.
Kurz.
Druga wojna światowa.
Też.
America.
Ale też trochę Fiat, Włochy.
Tak.
Tak, to prawda, teraz tak. Ale nie, tak co zasady to jest taka męska nazwa, nie? Tak. W sensie to jest takie, widzisz tego Wranglera.
No, nawet mówi się Jeep na inne samochody terenowe.
Właśnie.
No,
stoi sobie Isuzu Tapper i ktoś mówi, ale Jeep.
Trochę jak na buty sportowe.
Adidas.
Adidasy. Tak.
To jest ten klasyk, ten poziom, nie?
No.
A w związku z czym to mówisz?
Teraz wyszedł nowy Jeep, który ma bardzo męską nazwę, bo nazywa się Gladiator.
No to coś dla ciebie. Nie?
Tak, no, oczywiście. Ja czuję się gladiatorem. 5,18 metra, czyli większy od Wranglera o 80 centymetrów. Tego,
czyli taki już mniej więcej jak powiedzmy Mercedes GLS albo duży Range Rover.
Tak, jest pick-upem też, ale jednocześnie dalej zachował wszystkie właściwości terenowe.
To jest Wranglera. Ciekawe, bo Jeep jako taka marka, przynajmniej teoretycznie kojarząca się z Ameryką, no ostatnio nie miała w ofercie pick-upa.
Chyba nigdy nie miała w ofercie pick-upa, nie?
Tu bym był ostrożny, ale nie sypnę ci żadną nazwą w tej chwili.
Znaczy przynajmniej nie aż tak bardzo nie podobnego takiego, do Wranglera.
Nie takiego w stylu Forda F-150 na przykład, ale mogła być jakaś odmiana pick-up któregoś z poprzednich modeli.
No to prawda, rzeczywiście mogli coś kiedyś takiego zrobić, ale no na pewno nie było go w Europie dostępnego.
No i na pewno nie są znani z tego.
A tutaj będzie dostępny w Europie Gladiator.
Kiedy? Chyba.
W Europie zobaczymy Gladiatora dopiero w 2020 roku.
Jakie silniki? Będzie V8-ka?
A ty będziesz mnie odpytywał teraz.
Jestem ciekawy.
V6, 2,6 litra, 285 koni. Okay. No 382 Nm, 6-biegowy manual lub 8-stopniowy automat. W 2020 roku w Stanach to na pewno pojawi się jeszcze 3-litrowy diesel V6 o mocy 260 koni i prawie 600 Nm momentu obrotowego.
No i no to tak, jest diesel właśnie.
Jakby wszedł do Europy, to byłby konkurentem Amaroka 3-litrowego albo tej nowej klasy X od Mercedesa.
Ale wiesz, to będzie dalej jedyny SUV, znaczy jedyny pick-up, w którym możesz wyjąć wszystkie drzwi i zdjąć dach. Mhm. Także to na pewno przekonałoby wiele osób, które kupują samochód, żeby pojeździć nim po Juracie.
A,
po Juracie. No
tak. A ty jeździsz samochodem po Juracie?
Zawsze. Jak tylko zarozpoczyna się sezon,
kiedy ostatnio byłeś w Juracie?
W te wakacje.
Naprawdę?
I jeździłem samochodem.
Bez drzwi brawo. I okien.
Bez drzwi i okien.
Wyjąłeś z brawo drzwi?
Same nie, odpadły. Pojechałem tam pociągiem, ale tam robią takie, możesz wypożyczyć takie na pedały.
Na go-karty takie. Tak, no. Tak, to jak w Mielnie, tak samo. No.
No właśnie, no to tak jeździłem. Ale nie było drzwi, nie było okien. Dechu. No,
rzeczywiście. Jak w Gladiatorze.
Co, wyrwałeś coś?
Drzwi.
Te lody sobie kupiłem.
A, lody. Mhm.
Ale bez żadnych tutaj skojarzeń, takie
włoskie.
Na kulki, tak.
Na kulki. No, okej. Okay.
No. Nizmo?
Jakie? Leaf?
No.
O, come on.
To ten.
Mikołaj wydał wyraz desaprobaty. Dawaj, dlaczego?
No bo powstanie tylko kilka sztuk. Ani tego nie zobaczę, ani z tym nie przejadę.
Nie no, może się przejedziesz.
Będzie tylko pewnie wyglądał.
Będzie 6 sztuk.
Na pewno nie będzie brzmiał.
I jedyne co ma z Leafa to elektryczne. Baterie. Tak, i na pewno nie... A czy wiesz co, choć w sumie jak... Czym ja teraz jeździłem elektrycznym, co miał... Tweezy fajnie brzmiało i było elektryczne.
No, to jakbyś tak do kosmosu leciał.
Tweezy w ogóle jest jak z kosmosu.
No. Jak w rodzinie Jetsonów. Tam takie mieli właśnie podobny dźwięk.
W sumie wyglądało też podobnie.
No. Tylko nie miało kółek. A tak to było podobne.
To jest cudowny samochód.
Nie, to prawda.
Jak na dworze jest 8 stopni.
To prawda. Gdybym miał tak kasę do rozwalenia i bym sobie pomyślał, a jestem na tyle nowoczesny, że sobie załatwię coś małego elektrycznego do miasta, to bym to wziął właśnie.
A wiecie, że można wyposażyć Twizy'ego nie tylko w ładowanie z gniazdka, ale też do ładowania z takich zwykłych punktów?
No co ty, nie ustalaliśmy tego. Mówiłeś, że nie da się.
No właśnie, okazuje się, że się da teraz, że niedawno zostało to wprowadzone do tak? konfiguratora. Tylko wtedy nie masz możliwości ładowania z gniazdka.
Albo to.
Ej.
Także trochę bez sensu, bo chyba jednak wybrałbym ładowanie z gniazdka, mimo tego, że było dosyć niewygodne.
To taka ruletka. To ja bym chyba zrobił przy konfiguracji tak. To.
Jakbyś proszę. Był obrzydliwie bogaty, to mógłbyś kupić 2.
O, właśnie.
Okej.
Okay. I żadnego nie miałbyś naładowanego.
Bym tylko przewidywał. To ale... dzisiaj jadę do galerii, to tam będzie szybkie ładowanie, to biorę tak.
Ale one by się zmieściły wszystkie na jednym miejscu parkingowym.
Tak, to ze 4 spokojnie. Ze 4 by się zmieściły na jednym miejscu.
Ale jak już zacząłem o tym Leafie, to Nissan zrobił coś, co nazwał Leafem, ale tak naprawdę jest jakimś takim sportowym, elektrycznym samochodem.
Wyścigowym?
Tak, no nawet nie będzie mógł jeździć chyba po ulicach. 322 konie mechaniczne, 640 Nm momentu obrotowego.
Ja bym chciał się przejechać tą kapową, sportową Zoe. Nie wiem, czy widzieliście.
A nie widziałem.
Nie widzieliście tego? W CarFrottle
kiedyś. Zoe to... RS?
Tak, coś takiego, taka wyścigowa.
A, tak, tak.
W CarFrottle to testowali.
Jak się to będzie jeździć? Jest jakiś puchar takich samochodów?
Nie wiem, ale wiem, że jest
nie,
taka
oni
wersja.
Zrobili jedną chyba taką wersję. Bo...
No jedną, czy jakieś tam, no takie testowe były.
Trochę jak na zasadzie tego.
Dla dziennikarzy też były takie testy zorganizowane, pamiętam.
Ale to też jest zabawka.
Pięknie to wygląda w ogóle. Ładny, naprawdę ładny samochód.
I na filmie było słychać, że on brzmi też.
Właśnie ja czekam na takie samochody elektryczne, które będą miały wgrywane takie programy, które będą zmieniały im dźwięk. Będzie elektrykiem, ale będziesz słyszał na przykład V8 czy V6.
No w głośnikach to już od dawna jest, nawet nie tylko w elektrykach.
No tak.
Na przykład Vespas.
W głośnikach.
No Vespas ma taką funkcję, że może emitować z głośników dźwięk GTR. Albo Clio V6. I to jest oczywiście adekwatne do obrotów samochodu, czyli przyspieszamy.
Wow.
I brzmi, jakbyśmy przyspieszali Clio V6.
A tak było chyba w pierwszym Clio RS, nie? Był ten sam program.
Znaczy jak w pierwszym?
Jakby zanim zrobili wersję Trophy.
Z tych nowych.
I, tak.
No, bardzo możliwe. Ale Vespas to ma lepszy klimat.
No, to chyba jest też co taka możliwość, że może brzmieć jak ta pierwsza Alpina A110, nie?
Mm-hmm.
Tak. Wracamy do Leafa. 1220 kg. Setka w 3,4 sekundy.
Alpin A110 jeździłeś? Mikołaj?
Jeździłem.
O i co? Bo ja się nad tym jeszcze zastanawiałem.
No to ja bym brał.
Bardziej niż A?
Ale oczywiście, że tak, bo A mimo wszystko jest takim no, zwykłym samochodem. Jest hatchbackiem, ma 5 drzwi.
No tak, tylko to
Alpin jest po prostu czymś od zera zaprojektowanym do tego, żeby cieszyło i było bardzo szybkie. No i jeszcze jak wygląda, no A35 AMG, żółte, no dobrze, no ładne całkiem, ale Alpine jest po prostu przepiękny.
No.
Niesamowity samochód.
I tak samo jeździ?
No lepiej, bo jest lżejsze.
No,
może na prostej...
Nie mówię, czy tak samo wygląda, jak jeździ.
A, to tak. Nawet bym powiedział, że lepiej. Jestem zakochany w tym.
Ale ja i tak bym nie mógł, bo nie ma 4 drzwi minimum, a ja potrzebuję. No, jest mniej praktyczny po prostu.
No nie da się ukryć, tak.
Dlatego już nie, no już nie mogłem mieć
tego. Takie A110 kombi by się
przydało. Ma napęd na tył, także nie każdemu to odpowiada zimą. Wczoraj było tak strasznie ślisko. No to ja tak sobie wyobraziłem, że gdybym miał taki Alpin, to bym już chyba...
No, gdzieś mocno, leżał na barierce.
Albo mocno zestresowany jechał, tak. A co do Alpin kombi, to wcale nie musi być taki głupi pomysł, ponieważ Alpin mocno zastanawia się nad rozbudową swojej gamy modelowej. Są rozważane różne opcje. No pewnie pojawi się cabrio. Zaznaczam, że to wszystko są spekulacje i domysły. Na niektórzy mówią też na przykład o czterodrzwiowym sedanie.
No tak, bo oni się nie spodziewali, kupę, że znaczy, ten samochód bo... będzie się tak dobrze sprzedawał.
A może nawet
nie?
O SUV-ie.
Nie, no wiadomo, SUV-a, kolejnego SUV-a.
No wiesz, jest takie magiczne słowo, zyskowność.
Nie, no tak, oni po prostu wezmą Koleosa i sadzą tam szybki silnik.
Nie, tak to chyba nie zrobią.
Przynajmniej... Ja się tego się obawiam.
Przynajmniej chciałbym, żeby tak nie zrobili. No ale jeżeli taki SUV pozwalałby tworzyć im dalej takie fajne samochody jak A110, no to bym chyba przebolał.
Dobra, już nie miej takiej kwaśnej miny i wróć co, no coś tam, co miałeś.
Coś nam nie idzie ten Leaf.
No, już skończyliśmy.
Leave it. Do klasy A przejdźmy.
Volkswagen testuje swoje własne nowe paliwo do silników diesla. Nie wiem, czy o tym słyszeliście.
I co? Będzie drogie?
R33 będzie wydzielało o 20% mniej dwutlenku węgla.
Trochę bym nie wierzył w te zapewnienia.
Czyli lejemy AdBlue prosto do baku.
Nie, wiesz co? On ma w sobie te stare oleje, tłuszcze i tak dalej.
Jakie stare oleje?
No oni to przetwarzają. To jest stara idea.
Jak smażę frytki, to potem Volkswagen na tym jeździ?
Tak, później wlewasz to pojemniczka Volkswagena, wysyłasz im pocztą i oni z tego robią ci paliwo. I masz zniżkę na paliwo.
Dobre.
Really?
Nie.
Ja już myślałem, że będę mógł legalnie jeść więcej frytek.
Ale na przykład te niektóre samochody na zwykły rzepakowy pojadą i to spokojnie.
No, to nie jest jakieś olej. Paliwo, które będzie... Trzeba będzie specjalnie dostosować jakikolwiek samochód z dieslem.
No.
Tylko każdy może na nim pojechać. I będzie wydzielał mniej dwutlenku węgla i podobno ma mniej palić. Także w ogóle ma być jakieś cudowne.
Rozumiem.
Nazywa się to R33 Blue Diesel. Nie wiem, czy w sobie ma od razu... Czy to zastępuje w tym wypadku ten płyn, jak on się nazywa?
AdBlue.
Ach, utrapienie kierowców.
Ty miałeś z tym jakiś problem, nie? Jakoś cię to męczy w Mercedesie.
No w Mercedesie, tak. No to co 2000 kilometrów dosłownie trzeba dolewać.
To dużo?
No to dużo.
I on nie pojedzie, jak się nie doleje, prawda?
No chyba masz limit 3 odpaleń samochodu i potem już stoisz i musi być laweta.
Na parkingu.
Tak, i to potem już laweta.
Zaraz przejdziemy do testów, tylko chciałem powiedzieć, że nowe GT2 RS, Club Sport, 700 km mocy.
I ma PDK kilometrów. Jeszcze.
Ma PDK, 3,8 litra.
700 km ma, no.
700 koni mechanicznych. Przepraszam.
Widzicie, myśleliście, że już nic bardziej hardkorowego na bazie 911 GT2 RS
tak,
nie powstanie,
a tutaj samochód,
a tu
który
jednak.
Jedzie 700 km na godzinę.
No i to jest to. Ale powstanie ich tam chyba kilka, nie? Także... Nie, 200 powstanie. No i można nim jeździć tylko po torze właściwie. W jakichś tam wybranych imprezach. Więc no, tak se. Ale na pewno znajdą się nabywcy.
Ale już bardzo polecam zobaczyć zdjęcia prasowe. Są bardzo ładne.
Tak, bardzo ładne, to prawda.
Prawda? Tak. Aż na moment mnie wyglądają nie zajęło.
Wyglądają jak jakaś Forza albo coś w tym stylu.
Tylko widać, że są prawdziwe. Ktoś zrobił kawał dobrej roboty.
No, to prawda.
Przechodzimy do testów. Zaczynamy od najbardziej emocjonującego. Jeździłem Peugeotem 308 1.2 automat. Bardzo fajny samochód.
No.
Mikołaj, słyszałem, że jeździłeś Mercedesem A35 AMG.
Tak było, potwierdzam.
Co to było? Jaki to samochód? Gdzie no, byłeś nim?
Tak, no to no zacznijmy od tego, co to jest za samochód. Otóż w dotychczasowej gamie AMG był tylko model A45 AMG, który pod koniec miał już aż 381 koni. Natomiast Mercedes stwierdził, że pójdzie szlakiem Audi, które oferuje w klasie kompaktowej nie tylko RS3, ale też S3, czyli coś dla, no powiedzmy, odrobinę mniej wymagających klientów. No i tak powstało A35 AMG. Jest to najtańsze AMG w historii Mercedesa, ponieważ bazowa wersja kosztuje poniżej 50 tysięcy euro, ale niczego mu nie brakuje. Ma 306 koni, 400 Nm, a napęd na 4 koła.
Właśnie to jest Formatic czy Formatic Plus?
Tego nie wiem, ale...
Bo w konfiguratorze wydaje mi się, że było napisane plus. I tak się właśnie zastanawiam, czy to prawda, czy nie. Nie wiem, myślałem, że może coś...
Temat
coś
do sprawdzenia.
To do sprawdzenia, bo wydaje mi się, że to jest z plusem, co by czyniło z tego samochodu jeszcze bardziej atrakcyjną rzecz. Ale nie
to
jestem
może
pewien.
Wytłumaczysz, na czym polega różnica.
No, plus jest ze zmiennym napędem.
Tak, to na to wygląda, ponieważ w A35 AMG jest do dyspozycji coś, co nazywa się Drift Mode.
Żartujesz?
Nie, nie sprawdzałem, ale jest. Czyli przednia oś.
Dobra, trzeba więcej
na
zarabiać.
Urlop, a tylna oś.
No właśnie, właśnie tak właśnie
napisane jest na stronie Mercedesa, że to jest po prostu Formatic, bez plus.
Ale Drift Mode?
No ale to co nie oznacza, że to może być, że to jest zły system. Być może Mercedes znów zmienia
oznaczenie.
Ależ jest
doskonały, ponieważ jeździłem tym autem i wiem, jak działa w praktyce. Co prawda tego trybu driftowego nie testowałem, bo na tych wąskich zakrętach na Majorce...
Byłoby niebezpiecznie.
Byłoby bardzo niebezpiecznie.
Trzeba by być jakimś Kenem Blokiem, żeby to...
Albo idiotą. Natomiast jeżeli chodzi o taką jazdę na okrągło, czyli bez zbędnych poślizgów, było rewelacyjnie. Samochód świetnie się trzyma, w ogóle nie ma tendencji do ani do piszczenia oponami, ani do wypluwania przodu, do wyjeżdżania przodem. Genialna trakcja, genialne osiągi.
Dźwięk, powiedz coś.
W trybie Sport Plus rzeczywiście mamy takie charakterystyczne strzały z wydechu, które możecie kojarzyć z ulic, jak przejeżdża obok was A45 AMG.
Jest podobny?
Tak, jest efekt? Podobny. Troszkę może cichszy, ale jest. Zwłaszcza jak wydech się nagrzeje, to jest super. No a tak w komforcie, w trybie komfort, spokojnie, bez szaleństw. No, to jednak są 4 cylindry.
No tak.
Można tutaj próbować robić różne czary, ale cudów nie będzie.
I to dodajmy, że to nie są te same 4 cylindry, które będą w A45. Tamten silnik będzie inny.
No tam mówi się, że będzie nawet 400 koni. To byłoby logiczne, skoro poprzedni miał 381, no a tak. Audi RS3 ma 400, no to...
I ma być podobno A45S.
Nie zdziwiłbym się.
I co, o tym też słyszałem.
450 koni? I to czy dosyć, 410?
I to dosyć oficjalnie o tym słyszałem. Nie wiem. Więcej nie mogę powiedzieć, bo nie wiem.
Jakby zastanawiam się nad... Dalej wracam nad moimi rozmyślaniami, które kiedyś dawno zacząłem w podcaście. Jak się definiuje teraz hot hatcha? Bo te samochody stają się jakieś absurdalnie zupełnie szybkie.
Dlatego powstaje teraz kilka stopni tych hot hatchy. Dlatego mamy A35 AMG, A45, potem A45S.
Jeżeli będzie.
Tak, zaczyna się od Apagie TI. To też jest hot hatch moim zdaniem. I idziemy tak w górę, w górę, w górę, w górę.
Później mamy Fiestę, ST, tak? Tak. No i co? I później jest poziom S3, Golfa R,
no,
tak?
Nie, po drodze jeszcze jest Golf GTI.
Okej, okay, no tak.
Hyundai 30N moim zdaniem też jest jeszcze na tym poziomie.
Golfa GTI.
Golf GTI. No. Potem mamy poziom wyżej, czyli już wchodzi nam napęd na 4 koła, czyli właśnie...
Focus RS.
Focus RS,
S3, Golf R.
Później no mamy... i A35 AMG też zawitało właśnie.
Ja się zastanawiam, bo moim zdaniem tutaj jest jeszcze podział na te premium, bardziej luksusowe marki,
tak,
premium,
marki premium i nie.
I nie marki premium, które mają podobne w sumie
tak,
osiągi.
Można też w to iść.
Ale no i właśnie tutaj jest S3, A35.
Golf R i S3.
No.
Niby to samo, ale jednak nie to samo.
Niektórzy by się kłócili, że Golf R jest co prawda lepiej wykonany od S3, ale w założeniu jest wyżej. Tak. No i później masz
no
A4-5.
Potem mamy kompletny kosmos w postaci RS3, czyli 5 cylindrów, 400 koni. To jest absolutny kosmos. No i pewnie dojdzie do tego potem A45. Ale RS3, spieszmy się kochać, póki jeszcze mamy do czynienia z 5 cylindrami w tej klasie.
Czy już się nie sprzedaje niestety, już nie możesz zamówić nowej RS3.
A nie wróci?
Nie wiadomo.
No i spieszmy się kochać przede wszystkim BMW M140i, bo ona ma 6 cylindrów. Słynna, rzędowa, BMW-kowska szóstka. Jeszcze można taki samochód kupić. No i M2, ale czy M2 jest hot hatchem? No to już
no nie.
Byśmy dyskutowali, raczej nie.
Coś jeszcze jest w tej klasie? Wydaje mi się, że o czymś zapomnieliśmy.
No tak, Megane RS, w sensie mówisz o
tej nie, mówię o tej najwyższej klasie. Masz RS3, A45.
BMW M140i, ona ma 340 koni, no więc jest nie aż tak kosmiczna jak RS3, ale...
Jakieś mam wrażenie, że o czymś zapominamy, nie wiem czym. Dobra.
Porsche Macan to nie jest hot hatch, więc nie.
W tej wersji GTS, tak?
Może, ale to wtedy już byśmy musieli zacząć mówić o Stelvio, kompletnie inna klasa.
Tak,
super,
tak,
to jest coś innego.
No. Wspomniałeś o tym, że to jest dwulitrowy, czterocylindrowy silnik?
W A35.
Tak.
Tak, dwulitrowy, czterocylindrowy.
To jest pewnie ten sam z blokiem od Renault. Tylko, że wzmocniony. Ten, okej, okay, pewnie tak.
Możliwe. 4,7 sekundy do setki w każdym razie.
A250.
I 7-stopniowa dwusprzęgowa skrzynia biegów DCT.
Jest.
Nie szarpie, co na przykład w C43 AMG nie było takie oczywiste, bo tam przy zmianie z jedynki na dwójkę, z dwójki na trójkę przy spokojnej jeździe potrafiło szarpnąć. W A-klasie nie zauważyłem tego. Może gdybym pojeździł dłużej, zobaczymy.
Co, następny samochód?
No chyba, że chcecie jeszcze.
Nie to no. może jak jesteśmy w temacie hot hatchy, zanim przejdziemy do 508, jakie pierwsze wrażenia z kilku chwil z Hyundaiem i30N?
No pierwsze wrażenie oczywiście pod tyle, ile możesz powiedzieć po pierwszym dniu i to w dodatku jeżdżenia w deszczu, to, że ten przedni napęd rzeczywiście ma problem w takich warunkach i to płużenie jest mocne, bardzo mocne. Średnio sobie radzi, a nawet słabo sobie radzi w takich mokrych warunkach. No ale wydech. Wydech to jest coś, czym możecie wywoływać powstania i w okolicy, w promieniu 200 metrów wszyscy będą na was zwracać uwagę.
Jest trochę głośniejszy od SEATa Cupry?
Przypomina, jest do bólu przypomina mi, tylko nie ten sam napęd, ale przypomina mi Focusa RS, który już też wyszedł ze sprzedaży. Bardzo. Jeszcze dźwiękiem...
Ty już nie możesz kupić Hyundai 30?
Mówię nie, o Focusa RS.
Aha, okej. Okay. Powiedziałeś, że też wyszedł ze sprzedaży.
Też, bo mówiliśmy...
No tak, rozumiem. Zacząłem się zastanawiać nad tym, czy...
Tak, no i one bardzo są bardzo podobne samochody. No, ze względu na napęd inne, ale ogólnie przypominają się wzajemnie. Ja mam takie odczucia, szczególnie dźwiękiem.
A wiecie, kto zamówił sobie partię kilku Hyundaiów i30N? Tylko jeszcze w wersji Fastback? Polski Urząd Kontroli Skarbowej.
Naprawdę? Fastbacki zamówił? O!
A po ciągu dnia liczą pieniądze, a wieczorem wyjeżdżają na drogi i30N.
Po co im to? Nie wiem.
No
nie
Fastback wiem. Będzie...
Ciekawy jestem, jak to motywowali w przetargu, że właśnie taki samochód z tego wyszedł. No bo to, że policja odbiera Stingery, to już wiadomo. Po warszawskich drogach nawet jeździ już jeden oklejony, oznakowany
tak.
Stinger.
Już widziałem, tak.
Ale i30N, kosmos.
Nie, no pewnie zawali w przetargu, że musi mieć odpowiednią moc i że może kosztować do tej ceny.
No i co? Dobra skrzynia bardzo w i30N, ale to nie jestem pierwszy pewnie, który to mówi, bo chyba Hyundai i Mazda to są obecnie tacy dwaj producenci, którzy wiedzą nadal, jak robić skrzynię manualnie.
A tu jest w ogóle problem z tą skrzynią, ponieważ Hyundai...
Bo ty też jeździłeś Hyundaiem,
nie? Tak? Nie, no właśnie. Aha. Jeszcze nigdy. Hyundai zauważa, że wielu klientów oczekuje w tej klasie już skrzyni automatycznej.
Tak.
Mówi się o tym, że taka skrzynia ma dołączyć do oferty.
Nie, już była nawet pewna informacja o tym, że dołączy od jakiegoś najbliższego liftingu, czy okay. Od nowego roku, nie pamiętam mm-hmm. dokładnie, ale na pewno będzie już. W no Fastbacku ma być w okay. opcji.
No i to już jest, uważam, auto, które ja bym mógł rozważyć, bo już mam dosyć po jeżdżeniu przez tyle lat z manualną skrzynią, szczególnie kiedy ja robię większość kilometrów po mieście, więc mnie to doskwiera, ale tak, żeby chwilę się pobawić, to super. No
sobie kup samochód elektryczny, jak chcesz mieć coś do jazdy po mieście.
Nie, no takie rzeczy mnie nie kręcą. Tak samo jak nie kręci mnie skrzynia manualna, sorry, już nie. Kiedyś tak, ale już teraz nie. Już żadna manualna nie będzie lepsza niż automatyczna.
Jeszcze mam, przepraszam, wrócę, to A35, mam dalej otwartą stronę internetową. Tutaj piszą, że on będzie palił 7,4 litra na 100 kilometrów. Najprawdopodobniej jakby nie jeździłeś nim oszczędnie po mieście.
W komforcie przy 90 na godzinę.
Tak. No tak jest z tymi nowoczesnymi silnikami, że można spalić w nich bardzo mało.
A nie, jestem ciekaw, ile przy takim mocnym, jakby wyobrażam sobie, że nie oszczędzaliście tych samochodów.
Okolice 14-16 to tak.
Tak, naprawdę?
No to w Hyundaiu mam więcej. 20 po dzisiejszym dniu.
No na pewno dałoby się 20, to już raczej na torze.
Tak.
Okay.
A tu Hyundaiem po mieście można spokojnie.
No właśnie, ale też nie stałem w korkach, więc może w korku byłoby też...
Może dużo. Trochę, tak.
Czyli mniej niż Meganka RS.
Meganka RS przede wszystkim ma maleńki bak. To jest najgorsze z tego wszystkiego.
No tam leci tak.
To prawda. A swoją drogą, skoro jeździłeś Alpiną, Alpina też tyle samo pali? To jest kwestia tego silnika?
No to też nie miałem okazji sprawdzić, ile pali Alpin, bo...
Nie trasa, skupiał się na
tym. Nie skupiałem się na tym. Trasa testowa była dosyć krótka. Czekam, mam nadzieję, że będę miał okazję wziąć ten samochód na dłuższy test. Pojeździć nim przez kilka dni, wziąć go w swoje miejsca. Wtedy zobaczymy, ile pali. A tak to...
Oni jakoś tak bardzo niechętnie na razie dają te auta, nie?
No przede wszystkim zima idzie, także myślę, że...
Tak jak z Mustangiem teraz. No. W każdym razie, jeżeli chodzi o Hyundai, jeszcze tylko jedna rzecz bardzo fajna. Niektórzy powiedzieliby pewnie dla tak zwanych noobów, mówiąc nomenklaturą gamingową, czyli dla tych, którzy się mało znają na jeżdżeniu z manualem, RevMatch, czyli to ten
czy to
automatyczny
jest,
międzygaz.
Czy to jest tylko dla noobów? Moim zdaniem to jest coś fajnego, jest... nawet jak się to umie robić, bo zawsze ci to dobrze wychodzi.
Oczywiście, że nie, a tutaj jest to naprawdę bezproblemowe i świetnie to brzmi też, no bo to z wydechu odpowiedni głos wydaje wtedy przy redukcjach. Więc fajne, naprawdę fajne, polecam.
Dobra, schodzimy z hotchatchy, wchodzimy w sedany klasy średniej, czyli konkurent Passata, Superba, co tam jeszcze jest fajnego?
Insignia, Mazda 6 i wiele innych samochodów.
Kogo to obchodzi? Proszę cię.
Talisman.
No, super. O.
Nie, ale to jest duży segment, dużo się sprzedaje takich samochodów.
Ciągle jeszcze.
Oczywiście, że tak.
Na pewno część naszych słuchaczy jeździ takimi samochodami, albo ktoś, kogo znają, jeździ takim samochodem. No i proszę bardzo, wychodzi nowy samochód w tym miejscu, taki zupełnie nowy w sumie. Bro w ogóle niepodobny do poprzedniego modelu, który kompletnie, się tak nazywał.
To znaczy wizualnie kompletnie niepodobny. Peugeot 508.
Wewnątrz też się wszystko zmieniło, bo to był ostatni samochód, który miał tą masę przycisków na całej konsoli poprzedniej generacji.
No teraz wnętrze nowego Peugeota 508 już jest takie super nowoczesne, z tą maleńką kierownicą typową dla nowych Peugeotów, z ekranem dotykowym.
Właśnie lubisz?
Małą kierownicę uwielbiam.
Ja też.
Ale nie cierpię innej rzeczy w tym wnętrzu.
Jakiej?
Tego, że panel klimatyzacji nie ma swoich fizycznych, oddzielnych przycisków, tylko jest na ekranie dotykowym.
To prawda. To prawda. Ja też tego nie lubię.
On o tym pisze w każdym tekście.
No bo ciągle to jest.
No to jest rzecz, której naprawdę potrzebujesz szybko.
I nie chcesz na to patrzeć. Tak. Nie chcesz się na tym skupiać. Chcesz to zrobić.
To jest właśnie minus tych samochodów, które są scyfryzowane.
Jeździłem Peugeotem 5008 i to było tak, że ja go wypożyczyłem na tydzień, kto inny pisał tekst i ja sobie go miałem na 2 dni, bo ja go mogłem odebrać. Zresztą pamiętasz, jeździłeś tym samochodem. Tak. To wtedy, co ci się zepsuł Duster.
Oczywiście. Znowu mam Dustera, ale...
Duster się zepsuł?
Nie, kuna przegryzła przewód. Także to nic, żadnej winy Daci w tym nie było.
Tak, tak, tak.
Po prostu przewód był zbyt smaczny, a kuna zbyt głodna.
I tak się złożyło, że mogliśmy sobie wzajemnie pomóc. W każdym razie, tam, nie wiem, czy zauważyłeś w tym samochodzie, bo ja wtedy tego nie zauważyłem, przez najbliższe 2 dni też nie. To był okres, kiedy było bardzo ciepło na zewnątrz. Tak było z 30 parę stopni, albo nawet więcej.
Piękny czas.
A w tym Peugeocie była ustawiona klimatyzacja na low. Mhm. Najniżej jak się da. No, i to spowodowało te 2 dni w tym samochodzie. Później chorowałem przez 2 tygodnie, miałem gorączkę i tak dalej.
To czemu sobie nie podwyższyłeś?
Wiesz co, bo nie zauważyłem tego. Właśnie przez to, że to nie jest non-stop wyświetlane i przez to, że musisz to zrobić w systemie, to nie wpadłem na to, żeby to zmienić. Wiesz co, ja wchodziłem do tego samochodu tak na 15-20 minut i wychodziłem. Także jakby nie ten, jakby on zaczynał wiać tym zimnym powietrzem, a później się już przyzwyczajasz, a później wychodzisz i jest przecież super ciepło. Także co za różnicę. Dopiero w ostatnich jakichś momentach przed oddaniem zauważyłem, że tam było tak, poniżej chyba 16 stopni klimatyzacja ustawiona.
No dobra, wracamy do 508.
No.
To tak, Peugeot stwierdziło, że segment D ma się coraz gorzej niestety w Europie. Coraz mniej samochodów się sprzedaje z tego segmentu, ponieważ ludzie przechodzą na SUV-y. Wolą kupić SUV-a, bo SUV jest bardziej modny. Co zrobić? No, na szczęście nie wybrali drogi pod tytułem zrezygnować z tego segmentu, tylko wybrali drogę pod tytułem zróbmy samochód taki, żeby był ciekawy i też, żeby był modny. No i udało się. Świetnie zaprojektowali to auto. Jest naprawdę bardzo ładne i zwraca na siebie uwagę. Na tyle, że ludzie się oglądają. Nawet zdarzyło mi się podczas testu, że ktoś do mnie podszedł i mnie zapytał, co to za auto. Powiedział, że fajnie, świetnie wygląda. No, że to zobaczmy. Wystarczy zobaczyć ten samochód. Nie ma ramek w drzwiach. Świetny akcent.
Ja to tak nazwałem hybrydą. To znaczy nie silnikową, a stylistyczną, bo tam macie wszystko. Sedan, coupé, GT.
No tak.
I liftback.
Nie każdemu się podoba na przykład ten taki numerek z przodu, to znaczy nazwa modelu 508. Ale jest nawiązanie historyczne do modelu 504. On tak. Też tak miał. Także jak ktoś narzeka, to niestety chodzi tutaj o historię. Samochód wygląda super i na zewnątrz i w środku. W środku można mieć czerwoną skórzaną tapicerkę, no i ten futurystyczny kokpit, o którym mówiłem.
To prawie jak Alfa Romeo.
Tak, albo nawet moim zdaniem to wygląda lepiej niż w Alfie Romeo.
No.
No i wiecie czym jest, jaki problem ma Peugeot w Polsce? Raz, stereotypy francuskich samochodów.
No już coraz mniej chyba.
Dwa, cena, bo jest zazwyczaj dużo droższy niż konkurenci w tej samej klasie. No i trzy, to jeszcze raz stereotypy.
Już chyba te stereotypy to nie tak bardzo.
No i bardzo.
Mam takie wrażenie.
Ja mówię ci, że jakikolwiek bym nie wrzucił teraz film z moim samochodem, to połowa komentarzy będzie o tym, że to Peugeot i zepsuje się jeszcze nawet jak nie przejadę 100 tysięcy kilometrów.
Pytanie tylko, czy komentują osoby, które rzeczywiście są klientami na takie auta?
Pewnie nie, ale to jest właśnie, no właśnie dlatego oni nie są klientami, dlatego Peugeot ma mało klientów, bo widzicie często 308.
To było logiczne. Te osoby nie są klientami, dlatego Peugeot ma mało klientów.
Tak, bo jak weźmiesz sobie powiedzmy moją grupę wiekową, a ona jest dosyć szeroka i wcale nie jest poniżej 18 roku życia, to i liczbę teraz komentarzy, które pojawiają się negatywnych o francuskich samochodach.
Nie masz 17 lat?
To jest próba. Nie, mam mniej na przykład niż ludzi w wieku 18-34.
Wiesz co, 308 może jeździ mało, ale na przykład 3008 już często widać.
No,
3008, no ale tak, no, to znowu jest dlatego, że jest moda na SUVy.
Daj mu dokończyć o tej 508.
Peugeot ma straszny problem i ja dlatego nad tym ubolewam, bo lubię tę markę. Ale...
No, nie ma się co oszukiwać. No, to nie jest marka prestiżowa, a na pewno nie tak, jak niektórzy by tego chcieli.
I tak jak kiedyś
tak
było.
Tak jak oni sami by chcieli. Tak. Na pewno nie u nas.
No więc 508, jeździłem i wersją sedan, i wersją kombi.
I z dieslem, i benzyną.
I z dieslem, i z benzyną. No i największa wada tego auta to jest to, że on jest ciasny w środku. Niestety. Zwłaszcza z tyłu. Jest po prostu ciasny. Zwłaszcza jeżeli chodzi o miejsce nad głową. Czyli płacimy tutaj podatek za to, że ona ma tak fajnie, ładnie opadającą linię dachu, która trochę może się kojarzyć wtedy z czterodrzwiowym coupé. No ale za to, jak siadam z tyłu, mam 1,85 m, to już ocieram włosami o podsufitkę. W wersji kombi, okej, jest troszkę lepiej, ale też nie rewelacyjnie. No i to nie jest praktyczne kombi, tak bardzo praktyczne. To znaczy, to nie jest...
konkurent Superba.
To nie jest konkurent Superba kombi. Jeżeli ktoś potrzebuje przewozić dużo rzeczy, to nie w tym aucie. On jest bardziej, że tak powiem, lifestyle'owy. Nisko opadająca linia dachu, niski bagażnik. A w wersji First Edition, która teraz od razu wchodzi na rynek, można zamówić sobie drewniane wykończenie podłogi bagażnika. Także to jednoznacznie wskazuje na to, że to nie jest auto, żeby wozić nim dużo ciężkich rzeczy, tylko żeby miało fajnie wyglądać.
Czyli to jest raczej uderzenie w ten segment rynku Passat CC?
To znaczy Arteon w tej chwili.
Teraz Arteon, tak.
No on nie ma wersji kombi, ale myślę, że prędzej coś takiego. No kiedyś na przykład Alfa Romeo 159 Sportwagon też była takim autem, które miało być bardziej ładne niż praktyczne. Mhm. Myślę, że to jest coś w tym rodzaju.
No to jest ten kierunek, którym zazwyczaj podążają Francuzi i Włosi.
Ale wiecie co, wydaje mi się, że teraz ta cała bitwa będzie się toczyć pomiędzy czym innym, bo jak ktoś chce rzeczywiście praktyczny samochód, to wybierze albo Superba, albo Passata, albo Insignię raczej.
Oczywiście, że tak. Weź sobie teraz cenę tego.
Chodzi o styl.
Ale jak ktoś będzie chciał ładny teraz samochód, to będzie zastanawiał się nad Mazdą 6, która się bardzo podoba ludziom, których jeździ sporo. I wydaje mi się, że tutaj będzie miejsce dla Peugeota 508.
O to chodzi. Ja myślę, że są klienci, będą klienci, którzy zobaczą tego Peugeota i stwierdzą, że nie interesuje ich, że on jest ciasny, że on ma mały bagażnik. No. Po prostu go chcą, bo im się podoba. No i o to chodzi.
I pewnie też się całkiem fajnie prowadzi. Czy
tak, prowadzi się bardzo fajnie. Ma też dobrą skrzynię biegów, jest całkiem komfortowy. Świetne fotele, tak jak już mówiłem.
Świetne fotele, mało miejsca w środku.
No ale z przodu ten fotel jest obszerny.
Klimatyzacja niedostępna. Skrzynia biegów, spoko. Tak. Jest dostępny manual w ogóle?
Jest.
Jest.
Na przykład w bazowej wersji ze 130-konnym dieslem jest ręczna skrzynia, ale nie miałem okazji takim jeździć.
Gdzie oni tam wsadzą ten drążek?
Tam, gdzie
jest
automat.
Ten drążek do automatu.
Tak.
Będzie jakoś super niewygodne, mam wrażenie.
Myślę, że nie.
Na pewno nie tak jak w starym Focusie.
Natomiast... Ty coś masz z tymi Focusami. Tego Focusa RS zjechałeś. Teraz
tam,
ten.
Tam zdecydowanie w tym starym Focusie, bo nowym nie miałem okazji jeździć, tam jest po prostu ten lewarek do przesunięcia lekko do przodu. I tak aż się prosi o to, naprawdę. Bo jak jeździsz, to musisz tak trzymać rękę, żeby zmieniać biegi. To nie jest wygodne.
Natomiast jeżeli chodzi o silniki tego Peugeota 508, jeździłem z 2-litrowym dieslem 180 koni i benzyną 1.6 turbo 225 koni. Benzyna czterocylindrowa dodajmy, bo to może nie dla każdego będzie oczywiste w obecnych czasach. No i wolałbym diesla, mimo że to nie są teraz najlepsze czasy dla diesla.
Bo większe.
Tak, jeździ przyjemniej, mimo że ma mniej mocy. No i oczywiście jest wolniejszy, czyli mówimy tutaj o przyspieszeniu na poziomie 7,3 sekundy do setki z tym silnikiem benzynowym i o sekundę więcej z silnikiem diesla. No to w codziennej eksploatacji to w ogóle nie ma znaczenia. Tym samochodem i tak się nie ścigasz. A diesel jest po prostu przyjemniejszy w obcowaniu, jest cichszym, przyjemniej brzmi, no i mniej pali.
W ogóle jeśli chodzi o porównanie tych dwóch silników, mam wrażenie, że on ma więcej mocy, znaczy ma po prostu więcej kilometrów. Mhm. I dlatego podczas jakiegoś wyprzedzania na trasie, czy wykonywania właśnie jakichś manewrów już przy jakiejś prędkości, wydawało mi się, że on ma więcej mocy jakby pod pedałem gazu. Tak, było to szalenie odczuwalne w porównaniu do 1.6 benzyny, w ogóle wydaje się 7
żadnego Peugeota poza RCZ-em nie kupiłbym z silnikiem benzynowym.
Ja bym kupił 308 GT i strasznie lubię ten samochód.
No i ta 308 1.2 PureTech też jest w porządku.
Tak, ale reszta to wszystko diesel i zawsze tak było. Pamiętacie 2.7 V6 HDI?
Nie miałem okazji jeździć.
To był piękny silnik. Boże, żeby to wróciło. 607 z tym silnikiem to jest moje marzenie do dzisiaj.
607 to był świetny samochód. No i 508 po części ma go zastępować.
Tak.
Ciekawe na przykład, czy prezydent Francji będzie jeździł takim autem, to znaczy będzie wożony, bo obecnie jest wożony DS7, wcześniej miał DS5, ale może wróci do Peugeota.
On jest wysoki?
Nie, no właśnie sprawdzałem. Ma 1,73 m wzrostu.
No to pasowałby.
Więc
ale jego żona mogłaby problemu. Się nie zmieścić, ona jest wyższa.
Oczywiście. No ale to...
Wytrzyma. Dla faceta.
Jak nie będzie nosić jakichś takich fikuśnych nakryć głowy, to może się uda.
Dobrze, panowie, to co, kończymy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Pamiętajcie o tym, żeby polajkować, zasubskrybować, gdziekolwiek nas nie słuchacie.
I być z nami również za tydzień.
A, i poniżej znajdziecie nasze Instagramy. Będzie też Instagram Mikołaja, także jeżeli spodobało wam się, co mówi, to możecie go też tam śledzić i patrzeć, co robi ciekawego w swoim życiu.
Zachęcam i polecam.
Zapraszamy. No,
to do usłyszenia za tydzień.
Na razie.
Dzięki, cześć.